Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcą słuchać Bożego Słowa, czyli tak naprawdę chcą słuchać Pana Boga. To wielokrotnie gdzieś tutaj przywołuję i ciągle przypominam, byśmy budowali w sobie tę świadomość, to poczucie tego, że kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy słuchamy Go w czasie liturgii, mszy świętej, to spotykamy się z Panem Bogiem. Nie jesteśmy tutaj tylko takimi słuchaczami, czy czytelnikami, jak kiedy bierzemy do ręki pierwszą lepszą książkę, ale rzeczywiście spotkamy Boga, który jest w swoim Słowie obecny. I to od razu sprawia, że to Słowo Boże, nawet czytane przez nas osobiście, zawsze jest aktualne. Choć powstało ono jakiś czas temu, gdzieś tam, to jednak jest to Słowo aktualne. Bo Bóg jest. W Bogu nie ma przemijania. Dlatego też Jego Słowo, wartość, znaczenie, aktualność tego Słowa nie przemija. To nie jest tak, że to Słowo było aktualne, załóżmy, 2500 lat temu, czy 2000 lat temu, a dzisiaj już nie, bo to właśnie było napisane kiedyś. To Słowo Boże jest zawsze aktualne. I kiedy omawiamy kolejne fragmenty Pisma Świętego, w ostatnim czasie fragmenty Księgi Liczb, to wyraźnie widzimy, że to Słowo Boże jest aktualne, że to Słowo Boże ciągle do nas mówi, właściwie Bóg przez swoje Słowo ciągle do nas mówi. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o składaniu ofiary Panu Bogu. I to nie tylko w takim sensie duchowym, ale też wyraźnie w sensie materialnym. Skoro Bóg jest Panem całego naszego życia, to nie jest tylko Panem naszego serca, naszego rozumu, naszego ducha, naszej duszy, ale też jest Panem tego wszystkiego, co posiadamy. Dlatego też ofiara, którą z Panu Bogu składamy, czy ofiary, które Panu Bogu składamy, mają też dotyczyć tego, co posiadamy, materii. Nie tylko właśnie dar duchowy, chociaż ten dar materialny ma wypływać oczywiście z nastawienia mojego ducha, ale nie tylko o taki duchowy dar, chodzi o konkretny materialny dar. Ale o tym mówiliśmy w czasie naszego ostatniego spotkania. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego fragmentu 15 rozdziału Księgi Liczb. Rozdziału, który mówi o ofiarach składanych za przekroczenie jakichś Bożych nakazów. I chodzi mi tutaj o fragment 15 rozdziału od wersetu 22 do wersetu 31. Ta część 15 rozdziału Księgi Liczb zwraca nam uwagę na trzy takie sposoby, kategorie przekroczenia nakazów Pana Boga. Pierwsza kategoria to przez nieuwagę. Przez nieuwagę, nieumyślne przewinienie. Dalej przez zapomnienie. I wreszcie przez świadome przekroczenie Bożego prawa. Możemy się trochę dziwić, dlaczego właśnie przez jakieś nieprzewinienie, jakieś zapomnienie, jakaś nieuwaga domaga się ofiary przebłagalnej. Po pierwsze, niewiedza, ignorancja nie oznacza, że człowiek czegoś złego nie może zrobić. Nie zawsze niewiedza, ignorancja jest okolicznością łagodzącą. Tym bardziej, że Izrael jako cały lud był ludem Pana. Co tutaj też wielokrotnie już powtarzałem, całe jego życie, cały układ społeczności Izraela, cały porządek życia osobistego, społecznego, państwowego był tak naprawdę poddany Panu Bogu. Właściwie nikt nie mógł się wymówić tym, że nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli przekraczam Boży nakaz przez nieuwagę, to naruszam pewien porządek, pewną harmonię, która ma funkcjonować. I dlatego Bóg przez Mojżesza domaga się w takich sytuacjach, nawet w takich sytuacjach, właśnie ofiary przebłagalnej. I dlatego czytamy. Werset 22 do 24. Spróbujmy. Jeśli przez nieuwagę pomiecie któryś z tych nakazów, które Pan dał wam przez Mojżesza, coś z tego, co wam Pan nakazał za pośrednictwem Mojżesza, od dnia, kiedy Pan ustanowił to dla was i dla przyszłych waszych pokoleń, Jeśli więc stanie się tak przez nieuwagę społeczności, wówczas złoży ona cielca jako ofiarę całopalną na miłą woń dla Pana. Dołączy do tego według przepisów ofiarę pokarmową i płynną oraz kozła na ofiarę przebłagalną. Tutaj nie chodzi nam o co trzeba złożyć w tej ofierze, bo szczerze mówiąc dokładnie to jest w Księdze Kapłańskiej też określone, ale chodzi nam właśnie o to, że nawet jeżeli przez nieuwagę człowiek przekracza nakaz Pana Boga, to nie zwalnia go to z odpowiedzialności. My mamy jakoś tak, mam nadzieję, mocno wbite w świadomość, że aby zły czyn, złe słowo czy zła myśl była grzechem, potrzeba świadomości i dobrowolności. Świadomości, czyli wiem, co robię i wiem, że to, co robię, jest złe, i dobrowolności, czyli chcę tego. Jeżeli któregoś z tych warunków nie ma, nie ma grzechu. Ale jeżeli nawet nie ma grzechu, to jest w jakiś sposób naruszony porządek. I dlatego obiektywnie może nie być grzechu, ale ktoś może mieć przeświadczenie, że do końca to nie jest w porządku. No taki może prosty przykład. Jestem ciężko chory. Nie mogę iść na mszę świętą, zostaję w domu. Obiektywnie nie ma grzechu. Muszę leżeć w domu, w łóżku, nie mogę wstać. Nie ma tej dobrowolności, nie ma grzechu. Ale mogę mieć przeświadczenie, że to nie jest w porządku wobec Pana Boga, że nie ma mnie na mszy świętej. I w jakiś sposób chcę, może nie, że wynagrodzić, ale chcę to jakoś nadrobić. Więcej się w tym dniu, chodzi właśnie o niedzielę, Dzień Pański, więcej się modlę, więcej myślę o Panu Bogu, może coś tam nawet, coś podejmę jakiegoś dodatkowego, może właśnie jakieś Pismo Święte, coś, żeby w jakiś sposób nadrobić to, że mnie nie ma na mszy świętej. To jest właśnie coś z tego myślenia, tutaj w tej Księdze Liczb, że obiektywnie nie ma grzechu. Nie ma w tym mojej świadomości, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest w porządku. To nie tak, że powinno być inaczej. I dlatego właśnie to złożenie ofiary przebłagalnej. Ten fragment Księgi Liczb mówi także o tym, że dotyczy to nie tylko Izraelitów, Żydów, ale też cudzoziemców. Werset 26. W ten sposób będzie darowana wina zarówno całej społeczności Izraela, jak i cudzoziemcom, którzy pośród was przebywają. I teraz werset 27. Jeśli tylko jedna osoba popełni grzech przez zapomnienie, złoży na ofiarę przebłagalną jednoroczną kozę. W imieniu osoby, która zgrzeszyła przez nieuwagę, kapłan dokona zadośćuczynienia przed Panem. Wtedy wina będzie jej darowana. To samo prawo będzie dotyczyć zarówno Izraelitów z urodzenia, jak i cudzoziemców, którzy pośród was zamieszkują. Obowiązuje ono jednakowo wszystkich, którzy zgrzeszyli przez nieuwagę. Tutaj autor nie rozgranicza przez nieuwagę, przez zapomnienie, ale zdajemy właśnie sobie sprawę z tego, że tutaj chodzi o to myślenie, które przywołałem na przykładzie tej mszy świętej, opuszczenia mszy świętej, że obiektywnie nie ma grzechu, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest w porządku, że narusza to jakiś ład, harmonię, że narusza to, czego Pan Bóg od nas chce. Pan Bóg, który jest Panem naszej rzeczywistości i dlatego wierząc Mu, kochając Go, chcemy tę naszą rzeczywistość naprawdę według tego, czego chce Bóg, kładać, porządkować. I ostatnia kategoria. Gdyby ktoś popełnił grzech świadomie, obraża Pana i bez względu na to, czy jest tubylcem, czy cudzoziemcem, zostanie usunięty spośród swojego ludu. Zgardził on bowiem słowem Pana i złamał jego przykazania. Człowiek taki zostanie bezwzględnie usunięty ze społeczności, ciąży bowiem na nim jego wina. I to jest właśnie ten taki przypadek, kiedy rzeczywiście jest świadomość, jest dobrowolność, czyli jest grzech. I Izrael, stojąc na straży ładu, harmonii w odniesieniu do Pana Boga, otrzymuje nakaz. Człowiek zostanie bezwzględnie usunięty ze społeczności. Dokładnie tam mamy, że, znaczy chodzi mi o tę świadomość, że tam jest mowa o podniesionej ręce, że kto dokona to podniesioną ręką. W Izraelu to oznaczało właśnie świadomość. Człowiek wie, co robi, z pełną premedytacją przekracza Boży nakaz. Burzy ten porządek, Boży porządek w narodzie wybranym, w Izraelu. Możemy się tutaj dziwić, przykładając miarę Bożego miłosierdzia, że ktoś taki ma być całkowicie usunięty ze społeczności. Ale Izrael dba o czystość w relacji z Panem Bogiem. Ta czystość dotyczy całej społeczności, każdego, tę społeczność, kto ten naród wybrany, Boży naród wybrany stanowi. Oczywiście już w Starym Testamencie mamy też słowa chociażby takie, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił, miał życie. Przypomnijmy sobie chociażby to, co teraz akurat na dniach jest czytane w liturgii mszy świętej, historia Niniwy, Jonasza, którego Bóg posyła, by ocalić mieszkańców Niniwy. To nie jest też tak do końca, że Pan Bóg chce śmierci. Być usunięty, ale niekoniecznie zabity. Przywołajmy tutaj też chociażby historię Kaina Abla. Bóg potępia czyn Kaina, ale Kain, zdając sobie sprawę z tego, że Bóg go odrzuca, że Bóg nakazuje mu opuścić to miejsce, mówi, że kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Daje Kainowi znamie, które ma go chronić, by go nikt nie zabił za to, co zrobił. Widzimy więc, że to nie jest tak, że Bóg nie daje możliwości nawrócenia. To usunięcie ze społeczności ma być czasem nawrócenia, opamiętania się, zdania sobie sprawy z tego, że wyłączony ze społeczności tracę życie. Można by tutaj w pewien sposób odnieść ten obraz, który Pan Jezus przywołuje w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Krzew winny, latorośl. Krzew i gałązka. Odcięta gałązka usycha, nie ma życia. Człowiek wyłączony ze społeczności Izraela jest jak ta gałązka. Odcięty od krzewu, od korzeni i dlatego usycha, traci życie. I zdając sobie z tego sprawę, że bez włączenia w naród wybrany traci życie, usycha, jest możliwość nawrócenia, zmiany życia. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. Ale takie mocne postanowienie sprawy jest bardzo ważne, by człowiek zdawał sobie sprawę z tego, o co chodzi. Tutaj mamy też to, co w Kościele jest, ekskomunika. Ona jest gdzieś przy niektórych wypadkach, jak gdyby od razu, tak jak w przypadku przerwania ciąży, zabicia dziecka nienarodzonego, samego faktu, ta ekskomunika jest zaciągana. Ale w innych przypadkach jest jakieś upomnienie, przywołanie do porządku, to, co też mamy w tym 18 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza o pouczaniu braterskim. Najpierw cztery oczy, potem przy świadkach, wreszcie dopiero potem trzeba donieść Kościołowi. Widzimy więc, że to nie jest tak, że od razu ktoś jest spisany na straty, skreślony. Stawiamy na nim krzyżyk, z niego już nic nie będzie. Ale czasami potrzeba takiej dosyć radykalnej, może nie kary, ale takiego radykalnego sposobu, radykalnego działania, by pokazać, że to, czego człowiek się dopuszcza, jest naprawdę nie w porządku. Jest naprawdę czymś złym. I Bóg, chroniąc swój naród wybrany, ale chroniąc też poszczególnych ludzi w tym narodzie wybranym, stawia jasną sprawę. Po to człowiek się opamiętał, by zobaczył, że wyłączony ze wspólnoty narodu wybranego, wspólnoty, w której życiem jest Bóg i źródłem życia jest Bóg, że poza tą wspólnotą usycha, ginie, że tylko w tej wspólnocie ma życie. To nie tylko to życie doczesne, ale przede wszystkim chodzi o życie wieczne, trwanie z Panem Bogiem zawsze. I dlatego też Kościół stosuje czasami właśnie ekskomunikę, ale to nie jest tak, że ekskomunika nie może być zniesiona, cofnięta, że człowiek nie może wrócić do wspólnoty Kościoła. Ale to jest właśnie ku opamiętaniu się, że to, co zrobiłeś, jest naprawdę poważną sprawą. Pamiętaj się, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie. Zapraszam na nasze następne spotkanie, w którym będziemy mówić o naruszeniu szabatu, czyli świętego dnia Żydów. Szczęść Boże!